witamy bardzo serdecznie pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie Marianie, takie letnie spojrzenie na rzeczywistość przyrodniczą, tą ożywioną, nieożywioną, chcemy dzisiaj zobaczyć też no, u progu wakacji, które się rozpoczynają, naszych urlopów. Myślę, że będą to, jak zwykle zresztą, cenne uwagi dla tych, którzy wybierają się na przyrodę, tak czasem się mówi, by wypocząć, żeby mieli otwarte oczy, żeby też no, zobaczyli to, co warto zobaczyć, żeby dostrzegli, bo czasem tak jest, że wlepimy nos w smartfon i choćbyśmy przed oczyma mieli najbardziej, nie wiem, unikalne stworzenie, które się pojawia bardzo rzadko, to my będziemy z tym nosem w telefonie siedzieć i nawet nie zobaczymy, nie usłyszymy tego, co warto zobaczyć. Więc chciałbym zapytać pana o to, na co warto zwrócić uwagę na początku lata i w kwestiach tych takich przyrodniczych, na łąkach, polach na przykład, w lasach. Będziemy to jakoś za chwilkę rozwijali.
Świetnie to ojciec powiedział, bo w wielu przypadkach nie trzeba wcale jechać ani do Puszczy Białowieskiej, ani do żadnych wielkich rezerwatów górskich, czy na Mazurach, Podlasiu, czy gdziekolwiek. A wystarczy wybrać się bardzo często troszkę dalej od naszego miejsca zamieszkania, a właśnie na pola, jakieś fragmenty nieużytków, czy łąki, gdzie trwają jeszcze na szczęście sianokosy, które nie kończą się w ciągu tygodnia, ale z różnych powodów są one rozciągnięte i jest to dla wielu łąkowych gatunków też pewnym rozwiązaniem i zbawieniem. Właśnie zaczynają się wakacje. Dzisiaj dzieci są ostatni dzień w szkole. Rozjedziemy się. Część osób trafi właśnie w ten krajobraz wiejski. Czy urodzin, czy gdzieś w agroturystyce będą czas ten spędzali. Czy też będą na wczasach. Warto wyjść troszkę poza ośrodek, poza domostwo, czy też przyjrzeć się nawet na miejscu, a wiele ciekawych rzeczy jest wokół nas. Ja właśnie namawiam gorąco na wybranie się z lornetką. Jeśli ktoś ma lornetkę, teraz jest to łatwo dostępny towar w różnej postaci. Wybrać się na łąkę, taką, gdzie już skoszono, gdzie jeszcze leży pokos niezebrany, a na pewno uda się zobaczyć tam wiele ciekawych rzeczy i dwa takie gatunki, które możemy często zobaczyć z daleka, co oczywiście nie znaczy, że na każdej łące to jest, ale duże szanse mamy. To są stada szpaków i czajek, dla których takie właśnie łąki, gdzie trwają prace związane z pozyskiwaniem siana i koszenie i zbieranie, to jest czas, gdy łąka jest takim suto zastawionym stołem. Ptaki te i czajki, i szpaki, stada tych obu gatunków lubią szeroką, otwartą przestrzeń. Warto im się poprzyglądać. Jeszcze niedawno takie właśnie stado szpaków, kiedy młode tuż po wylocie z gniazd towarzyszyły rodzicom, uczyły się zbierania pokarmu, można było zaobserwować, jak właśnie towarzyszą rodzicom i wciąż domagają się jedzenia, jak to u szpaków bywa, ciągle w pośpiechu, ciągle szybko i co rusz rodzic, tak właśnie znajdując jakiegoś owada, natychmiast go wkładał w dziób towarzyszącego mu potomka, czasem to były dwa, i gdy taki rodzic przelatywał, oczywiście dzieci za nim w sąsiedztwie. Wczoraj oglądałem takie właśnie stado szpaków na wschodzie Mazur, w krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w regionie Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, i już było inaczej. Już przez ten miesiąc od wylotu młode szpaki nauczyły się zbierać, chwytać zdobycz, poznały, wiedzą, jak to się robi, i wspólnie z rodzicami, niektóre już oczywiście bez rodziców, są już samodzielne, cała grupa. Szpaki są bardzo towarzyskie. Chodziła sobie po takich właśnie skoszonych łąkach, gdzie jeszcze siano się suszy, gdzie nie zostało jeszcze zebrane, i towarzyszyły im pliszki siwe, i zbierały sobie pokarm, chwytały owady, przelatywały, co rusz taka grupa przelatywała. Bardzo często na dużych łąkach wspólnie są w pobliżu duże stada czajek. Część czajek już dawno połączyła się w stada, te ptaki, które wcześniej potraciły lęgi, nawet powtarzane, część w ogóle nie przystąpiła do lęgów, część jeszcze ptaków młodocianych i one są takim symbolem kończącej się wiosny, bo jako jedne z pierwszych już kierują się na zachód. To najczęściej oczywiście to są takie koczujące stada, które spędzają w danej okolicy, gdzie są dobre warunki, gdzie jest spokój i dużo pożywienia, sporo czasu i mamy okazję je sobie tam obserwować. Czasem, gdy pojawi się jakiś drapieżnik, jastrząb w wielu okolicach Bieli, który nie jest już rzadkością, takie stado się oczywiście unosi w powietrze, przed jastrzębiem czują duży respekt, wszystkie w górę, szpaki, rwetest. No, kiedy atak się powiedzie lub nie powiedzie, drapieżnik odleci, wszystko z powrotem wraca do normy. W przypadku szpaków bardzo często taki okres żerowania przerywany jest wspólnym wylądowaniem, przerwą. Kończy się to tym, że siadają albo na jakiejś dużej wierzbie, topoli, które bardzo często rosną na skrajach łąk czy w obrębie łąk, w sąsiedztwie śródłąkowych dróg, albo na linii energetycznej. No i zaczyna się śpiewanie, oczywiście wielki rwetes. Po chwili takiego odpoczynku ptaki znów przelatują, rozpoczynają żerowanie. Łąki to dobre miejsce także do przyjrzenia się wielu gatunkom ptaków szponiastych, czyli popularnie nazywanych drapieżnymi. Polują tam świeżo odkryta, niska trawa, powoduje, że jest łatwy dostęp, można dojrzeć i norki gryzoni, i przemieszczające się okazy, w wielu miejscach również płazy, no także duże owady, stąd te miejsca są chętnie penetrowane i przez myszołowy, przez błotniaki stawowe. Tam zjawiają się kanie, i kania czarna, i kania ruda, które bardzo często towarzyszą rolnikom podczas tych prac. W czasie koszenia niestety wiele tych zwierząt traci swoje, drobnych zwierząt traci swoje dotychczasowe ukrycia. Niektóre są nawet i większe, ranione przez maszyny i one wszystkie stają się ofiarami właśnie drapieżników. Na Mazurach, na Podlasiu, Lubelszczyźnie czy Beskidzie Niskim takim bardzo ciekawym gatunkiem, który możemy na łąkach obserwować z dalszej odległości, to jest orlik krzykliwy, najliczniejszy z naszych orłów. Piękny ptak o szerokich, takich deskowatych skrzydłach, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale na pewno będziemy mówili. Piękne są jego loty, podczas których dość często się odzywa. Czasem jest to kilka ptaków, przylatuje z okolicy, z dalszej i bliższej okolicy właśnie na takie wspólne żerowisko. Jak badacze wyliczyli, dla takich drapieżników dużych, szponiastych, takich jak właśnie orlik czy myszołów, taka skoszona łąka jest dogodnym żerowiskiem przez dwa dni, stąd kilka tygodni temu na rozległych bagnach, na rozległym bagnie Wizna, w zasadzie na rozległych łąkach, które nazywamy bagnem Wizna, spotkałem na takiej właśnie powierzchni 8 orlików. Były bardzo długo w tym miejscu, do pełnego zmierzchu, do godziny 22, a ciekawa rzecz, następnego dnia już o godzinie 6 ponownie się tam zameldowały i polowały na gryzonie. Jeśli chodzi o to jest to, co możemy zobaczyć na łąkach. Oczywiście spotkamy tam wiele innych ptaków, zwłaszcza wzdłuż rowów, gdzie trawa nie została skoszona, napotkamy jedną z naszych bohaterek z jednej z wcześniejszych audycji, Pokląskwę. W wilgotniejszych miejscach spotkamy świergotki łąkowe i oczywiście śpiew skowronków, te ptaki, które straciły z różnych powodów w czasie sianokosów lęgi, po prostu przystępują natychmiast do następnego gniazdowania, przynajmniej część chce nadrobić straty, nie ma czasu na rozpacz i może tym razem uda się wyprowadzić potomstwo. Także sporo skowronków teraz śpiewa, tak jak w okresie pełni wiosny.
Tak słucham tego, o czym pan mówi i zestawiam to z planami wakacyjnymi. Ciekawe, czy w ogóle jest dzisiaj w nas takie myślenie, co zobaczymy. Bardziej myślimy o zabytkach, bardziej myślimy o tym, żeby może coś zwiedzić, ewentualnie odpocząć sobie na plaży, poleżeć na kocu gdzieś tam w lesie, czy nawet na łące, ale mam nadzieję, że też wielu się zapali pozytywnie, słysząc to, o czym dzisiaj mówimy i otworzy oczy też, bo to chyba nie będzie jakiegoś wysiłku dużego przez to, a może się zachwycimy trochę przyrodą i jakoś tak trochę nam będzie z tym lepiej i odpoczniemy i fizycznie, ale też tak psychicznie trochę i duchowo. Mamy łąkę, a mamy też inne przestrzenie, mamy las na przykład. Na co warto zwrócić uwagę w lesie?
Tak, zanim przejdę do lasu, jeszcze jedna rzecz. Tu ojciec powiedział, otworzymy oczy i nastawimy się też na wrażenia głosowe, bo właśnie początek lata to jest ten okres, kiedy na naszych łąkach, polach, nieużytkach, a także w lasach, zwłaszcza na różnego rodzaju haliznach, otwartych przestrzeniach, rozpoczynają się koncerty prostoskrzydłych. Jeszcze niedawno dominował w końcu maja, w tym roku maj był chłodny, więc świerszcz polny, który jest pierwszym z naszych prostoskrzydłych, który bardzo głośno się odzywa i w wielu okolicach, zwłaszcza tych, gdzie są lekkie gleby, sporo piaszczystych terenów. Na Mazowszu takich miejsc mamy sporo, na południu Mazur, w wielu miejscach Podlasia, w całej Polski, w Wielkopolsce również, poza terenami górskimi, jest bardzo głośnym gatunkiem, a teraz już dochodzą inne. Do niedawna w postaci larw tylko specjaliści wiedzieli, ktoś, kto się nimi interesuje, jak gdzieś tam przeskakują jeszcze niewyrośnięte formy, a od niedawna rozpoczęły się koncerty naszej najliczniejszej grupy z tych generalnie nazywanych konikami polnymi. Kilkanaście gatunków, wśród nich jest kilka bardzo trudnych do rozpoznania wizualnie, ale wiele możemy rozpoznać po głosie, ale to wymaga oczywiście pewnej wprawy. Zaczęły odzywać się brodawniki, łatczyny brodawniki i wiele, wiele innych gatunków. Teraz będzie ich przybywało i będą te ich koncerty towarzyszyły nam aż do jesieni. W zasadzie dla wielu gatunków końcem są pierwsze przymrozki, kiedy to mróz zabija te wszystkie zwierzęta bezkręgowe, w tym większość prostoskrzydłych, ale do tego czasu one zdążą odbyć swoje gody, znieść pakiety jaj, które zostaną ukryte pod ziemią, w źdźbłach, w różnych miejscach, stertach liści i po to, by dać wiosną kolejną falę nowego pokolenia, które będzie postępowało tak jak one w tym roku. No taka jest ciągłość życia w naturze. W lesie również jest pięknie. Tutaj wiele gatunków leśnych w ostatnich latach wyszło niejako z lasu, także na pola. Nasze pola się zmieniają. Pola są oczywiście różne. Tutaj mówiąc o łąkach wcześniej, łąki, które położone są przy lesie, są miejscem, gdzie mamy wieczorem duże szanse na spotkanie z saren. Sarna jest naszym najmniejszym kopytnym, ale także w tych miejscach takich bardziej troszkę ustronnych możemy zobaczyć jelenie, w tym łanie z cielętami niedawno się urodziły. W ubiegłym tygodniu na późnym wieczorem na takiej łące właśnie spotkałem dwie łanie. Jedna miała dwójkę, druga jedno młode. Bardzo ciekawe, że bardzo często zwierzęta te opuszczają las i jako swoje takie letnie ukrycia czy miejsca, gdzie rodzą się, przychodzą na świat ich dzieci, gdzie następuje moment narodzin, to są śródpolne zadrzewienia, takie zarośnięte pokrzywami, mało odwiedzane, otoczone jakimiś albo nieużytkami, albo uprawami. Tam jest bardzo często spokojniej aniżeli w lesie. Bardzo często niestety sarny, które rodzą dzieci na łąkach, tracą je w wyniku prac, Ale nie wszystkie giną. Pewna część pada ofiarą drapieżników i też w ubiegłym tygodniu miałem pierwszy raz taką scenę, kiedy obserwowałem, jak rodzice lis przyniósł dla swoich dzieci takie kilkudniowe koźle sarny. No taka jest natura, rozpacz mamy sarny. Tu jest po drugiej stronie z kolei radość ojca czy mamy lisiej rodziny, bo prowiantu starczy na dwa dni tam dla grupki lisiąt. Zresztą mamy teraz taki czas, kiedy te niedoliski zaczynają samodzielne życie, młode liski, i niestety bardzo często kończy się to dla nich źle, ponieważ przekraczają nasze szosy, drogi, także na terenach wiejskich pełne samochodów i padają ofiarami pojazdów, tak zresztą jak giną również ludzie. Myślę, że wielu spośród Państwa słuchaczy Radia Maryja widziało już gdzieś po drodze takie właśnie zabite młode lisy. No takie to są skutki naszego rozwoju cywilizacyjnego. Tu na pocieszenie chciałem dodać, że również spotkałem mamę sarnę, kozę, z dwójką już takich zupełnie fajnie biegających koźląt. Sarny rodzą zazwyczaj jedno lub dwoje młodych, czasami się zdarzają trzy i to niekiedy sukcesem odchowane. Mama oczywiście w lewo uciekła, rodzeństwo w prawo, ale myślę, że kiedy się tam oddaliłem, byłem samochodem, jechałem bardzo wolno, to natychmiast z powrotem się ze sobą połączyły. Także tu to pogranicze lasu i łąk jest bardzo, bardzo interesujące pod względem przyrodniczym. W samym lesie no już powoli cichną koncerty, choć jeszcze wczoraj słyszałem i śpiewające drozdy śpiewaki, i kosy, zwłaszcza pod wieczór. Część ptaków, jak kiedyś omawiając te gatunki mówiliśmy, przystępuje do drugich lęgów bądź lęgów powtarzanych. No i oczywiście ten okres przed złożeniem jaj i w czasie składania jaj samce umilają, śpiewają jeszcze piękne koncerty. Podobnie spośród głosów takich w lesie intensywnie jeszcze się odzywają pokrzewki czarnoobiste, jedne z naszych najliczniejszych, pierwiosnki, piecuszki, ale generalnie ten hałas wiosenny oczywiście jest już za nami. Sikory wyprowadziły młode, dzięcioły opuszczają już właśnie swoje dziuple młode, także przyroda, ptaki, inne zwierzęta, a także rośliny nie tracą czasu. Przekwitły smułki, teraz kwitną trawy, więc jest znakomita okazja, żeby zabrać ze sobą jakiś przewodnik roślin łąkowych, polnych czy leśnych i troszkę przypomnieć sobie rozpoznawanie przynajmniej podstawowych gatunków. Nie wszystkie są łatwe, ale jest dobra okazja. No oczywiście kwitnie wiele innych roślin, w tym pospolitych chwastów, bardzo ładnych roślin terenów polno-łąkowych, ruderalnych, dominują złocienie, zaczęły kwitnąć piękne żmijowce o takich niebieskich kwiatach, farbowniki, również niebieskie jasieńce piaskowe rosnące na takich piaszczystych miejscach, gdzie jest mało wapnia, wiele innych, kwitnie macierzanka, rozchodniki. Te wszystkie kwitnące rośliny są jednym wielkim suto zastawionym stołem dla ogromnej rzeszy owadów, w tym błonkoskrzydłych motyli, które spijają nektar stanowiący podstawę ich pokarmu, dające im dużo energii. Same wykorzystują ten czas, te upały, które ostatnio mieliśmy, to jest pełnia rozwoju, rozkwitu naszych, większości naszych gatunków zwierząt deskynkowych, przede wszystkim owadów, wykorzystują ten czas na złożenie jaj, opiekę nad potomstwem, niektóre gatunki i wszystko po to, by przedłużyć po prostu byt gatunku, dać początek nowym pokoleniom, które jest zastąpią rodziców w przyszłym roku.
Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, jest naszym gościem w poradach ekologa. O przyrodzie u początku lata rozmawiamy. Zapraszam Państwa do telefonów, do zadawania pytań, do dzielenia się też swoimi obserwacjami. 56 655 23 55. Polska Północna, Południowa, 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. I mamy już telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże wszystkim w studio.
Szczęść Boże.
Ja do pana właśnie prowadzącego tę audycję chcę zapytać o takie coś. Dzwoni Teresa z Księżyna. No u nas, u mnie na podwórku są różne budki lęgowe. Szpak się lęgnie i sikorka, i wróbel, i pleszka nawet taka mała, cudowna, kolorowa, która późno przylatuje. I któregoś razu no zauważyłam coś, takie straszną rzecz. Leżała ta pleszka malutka bez głowy na podwórku i trzy małe sikorki też na trawnikach leżały nieżywe. Co, jaka to przyczyna mogła być tego? No przerażenie, no. Rzeź wręcz.
No tutaj ślady wskazują albo na kota. Nawet jeśli kota nie mamy sami, to pewnie tam, gdzie są ptaki, pojawiają się koty z sąsiedztwa. Albo mógłby to być efekt działania przedrapieżnictwa kuny, której za dnia nie widzimy, a w nocy odwiedza nasze miejsca, nawet może przychodzić dość daleka. I jeśli budki nie są odpowiednio zabezpieczone albo nie spełniają tych wymiarów, no to kuna może, wkładając łapę do środka, wyciągnąć pisklęta. Stąd bardzo ważna jest właściwa konstrukcja budki, tak by otwór od podłogi był odpowiednio oddalony, a jeszcze najlepiej, jak przed otworem jest jakiś taki balkonik, czy ścianka jest pogrubiona na wysokości otworu, także jak kuna włoży łapę, to po prostu nie może tam sięgnąć, bo musiałaby ją mocno wygiąć, a tego nie da rady. Tak to wygląda. Myślę, że to może być albo jedno, albo drugie. No nie zdajemy sobie sprawy. Ja też mam w domu trzy koty, tylko że moje koty oczywiście nie wychodzą. I lubię koty, i ptaki, ale naprawdę drapieżniki, koty są drapieżnikami i robią w przyrodzie sporo, sporo szkód.
Dziękuję. Pleszkę sobie wygooglowałem. Bardzo, bardzo ładna. Czy było coś o pleszce, panie?
Mówiliśmy. Mieliśmy audycję o pleszce i właśnie kiedy tak rozmawialiśmy o lecie w świecie ptaków, czy przy przyrodę na łąkach i polach i w lesie, ale mamy też letni element w miastach. Tutaj właśnie pleszka obok jeżyków należy do tych gatunków, które możemy usłyszeć, które niejako dominują w przestrzeni miejskiej. Oczywiście pleszka tam, gdzie są większe skupienia drzew, czyli parki, ogródki działkowe, skwery z wysoką zielenią. Natomiast tu jeżyki teraz mają pełnię swej aktywności, szaleją, odzywają się głośne loty, podczas których głośno się odzywają szaleńcze loty wokół wież ratuszowych, kościelnych, między blokami. Można je podziwiać bez żadnego trudu. Niedługo część ptaków, którym nie powiodły się lęgi, już w pierwszych dniach lipca nas opuści, a większość odleci po wyprowadzeniu młodych, co będzie miało miejsce około 15 sierpnia.
Dziękuję. I jest kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziś. Zakłania się Kazimierz z Złotorii, diecezji legnickiej.
Prosimy.
Ja chcę spytać pana kierownika o taką rzecz. Ja zawsze próbowałem wyjąć, będąc na cmentarzu, jak kosy karmią swoje młode. W takim niskim bukszpanie zrobili sobie gniazdo i jak karmili młode, to jest coś cudownego. On wylatywał i widząc, że ludzie sobie przylatywał, to było maskowanie. Przyleciał najpierw na dużą lipę siat. I nie wiem, jak mając w dzióbku robaka, jak on cicho śpiewał. Później na jeden pomysł podleciał i dopiero do gniazda. Tak cały czas, tak to ślicznie wyglądało. I jeszcze w zeszłym tygodniu te kosy były, a teraz przez wczoraj i już ich nie widzę, będąc obserwując, już nie przylatywały. Czy one już by opuściły gniazdo?
To znaczy, no nie wiem, na jakim, tak, nie wiem na jakim etapie one już były. Są dwie możliwości. Albo no, ptaki dość szybko, te młode rosną i dla ptaków tej wielkości jak kos, to jest tam około 14 dni, opuszczają gniazdo, jeszcze nie, nawet jeśli nie potrafią nawet dobrze latać, ale się rozpraszają i rodzice jeszcze je oczywiście dalej dokarmiają, nawet po uzyskaniu zdolności lotu, jeszcze przez tydzień, różne to jest, różnych gatunków, jeszcze są pod opieką rodziców. Natomiast może być też tak, że parki, cmentarze, które, zwłaszcza stare cmentarze, gdzie jest dużo drzew, krzewów, są prawdziwymi ostojami ptaków w miastach, zwłaszcza tych wszystkich ptaków drobnych, śpiewających, ale jest też również sporo drapieżników, takich jak w miastach na dobre rozprzestrzeniły się wrony siwe, sroki, sójki, te wszystkie gatunki, które kiedyś których w miastach nie było, teraz w miastach są stałymi mieszkańcami, także drapieżnictwo jest tutaj duże. Miejmy nadzieję, że pana kosy już opuściły gniazdo szczęśliwie.
Mam nadzieję, ja nie, bo dłuższy czas byłem i już nie widziałem tych rodziców, ale nie chcę zaglądać tam, bo może jeszcze przyleci coś. Nie chciałbym, bo to jest tak dosłownie gdzieś na wysokości metr tego. Tak,
no to się rzadko u kosa zdarza, to wyjątkowo. Z reguły oczywiście jest troszkę wyżej, widocznie nie było lepszego miejsca.
Tak, ale dobre, ładne miejsce, no może jest, a może kot by tego, ale no koty chodzą, ale może nie złożył, no nie wiem, nie chcę tam zaglądać.
Wszystko jest możliwe. Ale koty sobie świetnie radzą, tak na pocieszenie, jest ich naprawdę sporo i myślę, że dalej będą tam występowały.
Panie Kazimierzu, dziękujemy. Pani Maria, mamy 2 minuty. Ja chciałbym zapytać też w kontekście tematu lata. No, na co mamy uważać? Nie wiem, czego unikać? Bo wiadomo, że no, tak czasem się
oczywiście
możemy poczuć panami świata i przesadzić.
Więc pierwsza rzecz, o której tutaj nie mówiliśmy, jeśli będziemy, czy gdziekolwiek, czy tu u nas na Warmii i Mazurach, czy gdziekolwiek, czy w Borach Tucholskich, w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie, na Polesiu Lubelskim, w ośrodku wczasowym, czy gdzieś u rodziny, czy na kwaterze agroturystycznej idziemy do lasu, spotykamy węża. Czy będzie to beznoga jaszczurka, padalec, która w zasadzie nie jest wężem, no ale kształtem przypomina. Czy będzie to niegroźny zaskroniec? Czy będzie to wreszcie jedyny nasz jadowity gad, żmija zygzakowata? Pamiętajmy, nie bójmy się, ominimy z daleka, nie bierzemy żadnego kija, nie uderzamy. To są zwierzęta, które są bezbronne, one się nas boją, także żmija. Jeśli wybieramy się do lasu, to zawsze wkładamy jakieś troszkę wyższe obuwie, żeby nie wydarzyło się jakieś nieszczęście. Niczego oczywiście nie zabijamy, także zachowujmy się kulturalnie. Nawet jeśli jedziemy samochodem, stawiamy samochód na parkingu, by po prostu nie wjeżdżać i naszymi kołami naszego pojazdu nie zabijać setek zwierząt bezkręgowych, bo naprawdę jest tam dużo, dużo zwierząt i to my jesteśmy tam gościem, a nie odwrotnie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona inspiracją w przeżywaniu wakacji.
Namawiam do tego. Nawet jeśli nie mamy lornetki, to warto posłuchać chociażby tych odgłosów przyrody.
Dziękuję serdecznie. Pani Marianie, pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękuję pięknie. Szczęść Boże i do usłyszenia. Do widzenia.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a była to audycja porady ekologa.